Dziękuję bardzo. Witam Was wszystkich. Mam na imię Agata, jestem alkoholiczką. 45 minut wydaje się bardzo dużo. No ale zacznijmy od początku. Właśnie, od początku. Mam na imię Agata, jestem alkoholiczką. Wiecie, urodziłam się w domu takim robotniczym, gdzie moja mama była nauczycielką w szkole podstawowej, mój tata był tokarzem. To była taka przeciętna rodzina, niezbyt zamożna, niezbyt taka normalna. Ten alkohol był u nas w domu, ale nie było tragedii, nie było tam jakichś kłótni, nie było wariacji. Ale co? Pamiętam od najmłodszych lat, jako że jestem najmłodsza z rodzeństwa, mama gdzieś mi zawsze mówiła, że ja jestem adoptowana. Więc to tak ze mną rosło. I być może to moje poczucie wartości, no bo jak to adoptowana, taka gorsza. Gdzieś to ze mną rosło przez długie lata. W każdym bądź razie, moja przygoda z alkoholem oczywiście zaczęła się też bardzo szybko, bo w wieku, nie pamiętam już teraz, gdzieś 6-7 lat, gdzie sąsiad pędził bimber w szopie. Pamiętam, mama mi dała taki zestaw zabawkowy, plastikową butelkę i takie malutkie kieliszki dla lalek. I jest z tymi kieliszkami właśnie, z wnuczką tego sąsiada, biegaliśmy sobie po ogrodzie i z tymi kieliszkami biegaliśmy do tej szopy, gdzie tam kapało. I podstawialiśmy to, gdzie tam kapało i tak sobie z tych kieliszeczków zaprawiłyśmy się obydwie tak konkretnie, że no jako małe dzieci na tym ogrodzie, to był akurat listopad, gdzie zbierano liście z buraków. Myśmy zasnęły na tej stercie liści wysoko tam na tym kompoście. I tak jak mi to potem mama mówiła, bo ja niewiele z tego pamiętam, oni nas szukali prawie do 12 w nocy po tych ogrodach, bo po prostu nie wiedzieli, gdzie te dzieci się podziały. To była taka moja pierwsza przygoda. Ale ogólnie ja rosłam w domu, w którym ten alkohol bardzo się pojawiał. Moi dziadkowie nadużywali bardzo dużo. Wiem, że mój jeden dziadek też miał padaczki, czego byłam świadkiem. I wiecie co, ja tak rosłam w tym domu i powiem wam szczerze, że to było dla mnie normalne. Ja tam nie widziałam nic groźnego. Tak po prostu było w większości domów sąsiedztwach i w ogóle tak po prostu było. Co się zadziało? Oczywiście znalazłam sobie męża, który pamiętam w momencie, kiedy gdzieś poprosił mnie o rękę, powiedział, że no, musi coś zrobić, bo albo się zapije, albo się ożeni. No i wybrał tą lepszą opcję, ożenił się, ale pić nie przestał. Urodziły nam się dzieci i wiecie, któregoś po jakiejś imprezie ja zobaczyłam właśnie, spojrzałam na te dzieci i mówię, kurczę, jaki ja im los szykuję. I to mnie zastanowiło. Zaczęłam szukać pomocy. Pojechałam, pamiętam, na dzienne leczenie uzależnień. Opowiedziałam swoją sytuację i panie mnie przekierowały na Alanon, bo one powiedziały, że ty nie jesteś alkoholiczką, ty po prostu żyjesz w takim domu i ja poszłam na ten Alanon, tam się zaczęłam dowiadywać, że ja jestem też ważna. Zaczęłam gdzieś to odrywanie siebie od drugiego człowieka, to co tam się robi, żeby żyć swoim życiem, a nie życiem właśnie mojej mamy, mojego ojca, mojego męża, tylko właśnie przekierowanie na mnie. I ja z reguły jestem osobą, która się szybko uczy. I ja po prostu się szybko uczyłam. Ale doszedł do mnie w pewnym momencie takim, dostałam takiego głodu alkoholowego, że pamiętam ten meeting, kiedy ja przyszłam i powiedziałam: dziewczyny, nie wiem, co się dzieje, ale wiem, że jeżeli stąd wyjdę, to się pójdę napić. I po prostu to było okrutne, ale tak było. I one mnie przekierowały od razu na AA. Miałam ten komfort, że tam, gdzie się odbywały meetingi, zaraz obok był klub abstynenta i ja tam zawsze jeździłam z moimi dziećmi, bo oczywiście nie piłam, no to wsadzałam maluchy do samochodu. I w momencie, kiedy byłam na grupie Alanon, panowie alkoholicy zajmowali się moimi dziećmi, a kiedy byłam na grupie AA, no to Alanonki zajmowały się moimi dziećmi. I tak strzeźwiałam, kochani, 4,5 roku. Poznałam wtedy kroki. Pamiętam mój czwarty krok, kiedy zrobiłam go w Krzeszowie na dnie skupienia. On wywarł na mnie niesamowite wrażenie. Ja oczyściłam się wtedy tak sumiennie, że od tamtej pory gdzieś miałam zakodowaną tą uczciwość w sobie i po prostu nie pociągało mnie kłamstwa, jakieś oszustwa, zdrady, a no to wszystko, co złe, po prostu przestało mnie interesować. A zaczęłam się skupiać właśnie na pomaganiu innym. A mi pokazało, że to jest fantastyczne i właśnie tak przeżywałam 4,5 roku, kiedy to mój małżonek stwierdził, że może, właściwie to ja stwierdziłam, że może by wyjechać za granicę, podreperować budżet. No i tak właśnie się stało, wylądowałam tutaj we Włoszech. To chcę wam tak pokrótce opowiedzieć, bo żeby było wiadomo, o co chodzi. Po przyjeździe tutaj pół roku niestety straciłam kontakt z grupą, z AOWC-ami. Byłam sama praktycznie, trafiłam do takiej pracy, gdzie byłam w lesie. Nie miałam dostępu za bardzo do telefonu, bo mój małżonek po prostu zaczął się. Jeszcze wrócę, że po 2 latach, kiedy ja nie piłam, mój mąż też poszedł na terapię i gdzieś zarzucił to picie. Dlatego być może się zdecydowałam wyjechać, bo na tamten czas on był trzeźwy. W każdym bądź razie po pół roku, będąc tutaj, mój małżonek się rozsypał, zaczął znowu pić. Ja chciałam wracać do domu, ale no niestety mi nie pozwolił. Zaczęły się bardzo, bardzo brzydkie zagrywki z jego strony i powiem wam, w tamtym momencie gdzieś ja poczułam, że to moje małżeństwo jednak się rozpadnie i nic z tego nie będzie. I pamiętam, weszłam w taką depresję, tak bardzo się załamałam, że stałam nad przepaścią i po prostu chciałam skoczyć. Trzymało mnie jedynie to, że jednak tam zostały te dzieci, że to ja przez 2 tygodnie nie piłam, nie jadłam, nie spałam, nie wiedziałam, co mam zrobić, w którą stronę iść. I przyjechała do mnie koleżanka, pamiętam, że przyjechała z Polski. I w momencie, kiedy mnie zobaczyła, ona mnie nawet nie pytała, co się stało. Ona mi postawiła pół litra na stole i powiedziała: Agata, napij się, bo zwariujesz. I ja wam powiem, że na tamten moment ja myślę, że to był chyba najlepsze, co mogłam zrobić, bo ja tak naprawdę no, byłam zdecydowana już na to moje samobójstwo. Ale zadziało się, jak się zadziało. Złamałam tą moją abstynencję, ale też pytałam Boga, co mam zrobić. Gdzieś powiem wam, ja będąc w AA miałam ten kontakt, mimo że nie rozumiałam, gdzie, co i jak, ale miałam ten kontakt, próbowałam go nawiązywać, często się modliłam. I pytałam go, co mam zrobić? Czy mam wracać do Polski, czy mam zostać tutaj, zacząć sobie układać życie i jak to wygląda? I pamiętam, kiedy go tak pytałam, zaczęła spadać gwiazda, tak jak ona spadała bardzo pomału, nie tak, że przeleciała przez niebo i już jej nie było, tylko ona spadała bardzo powoli i ja poczułam się tak, jakby Bóg mi pokazał, że tu mam zostać, mam tu być. Nie wiem dlaczego, jak to się zadziało, tak też się stało. Zaczęłam sobie szukać mieszkania, ale to było 20 lat temu. Wiedząc, że jestem alkoholiczką, bałam się alkoholu, bardzo nie lubiłam się upijać. Nie piłam mocnych trunków, tylko właśnie jak w Wielkiej Księdze zaczęłam pić tylko wino i tylko różowe, dlatego że tam próbowałam innych, ale akurat to mi odpowiadało, bo raz, że kac nie trzymał za długo, a dwa, że no nie było zbyt ciężkie na wątrobę, więc tylko różowe wino piłam. I na początku to nie było jakieś tam znowu picie, tylko takie, a czasami lampeczkę do towarzystwa, ale powoli, powoli ta lampeczka się przeradzała coraz częściej w jakieś tam sobotnio-niedzielne imprezy, aż do momentu, kiedy no przynajmniej już od 10 lat było tak, że przynajmniej 1,5 litra wieczorem musiałam wypić. I w moim domu to było tak zwane chleb powszedni, bo zawsze pamiętam mojego najstarszego syna, który później przyjechał do mnie. Wysyłałam po alkohol i kiedy pytał, co mam kupić, to ja mu zawsze mówiłam chleb. A on mnie pytał, a jaki? No ja, no powszedni. I tak to się u nas w domu, u mnie przyjęło, że właśnie ten chleb powszedni musiał być. I powiem wam, no i tak sobie żyłam, ale około już 7, 10, gdzieś 8, 7 lat temu, no nie, właściwie to więcej, no bo teraz już jestem prawie 2 lata trzeźwa, ale no tak około 5, 6 lat przed momentem, kiedy wróciłam z powrotem na grupę, zaczęłam szukać pomocy, bo już to picie stawało się dość uciążliwe, już te poranne drgawki i fizycznie też się zaczęłam źle czuć i no wiedziałam, że jestem alkoholiczką, więc zaczęłam szukać pomocy. No niestety tutaj u mnie nie ma grupy, nie ma fizycznie AA w pobliżu. Najbliższa grupa jest oddalona ponad 100 kilometrów ode mnie i nie jestem za bardzo fizycznie w stanie tam bywać. To jest włoska grupa. Chociaż byłam 2 razy, mam z nimi kontakt. Jest okej. Ale właśnie trafiłam do ośrodka leczenia uzależnień tu we Włoszech. Najpierw było jedna, można powiedzieć, terapia, bo też miałam spotkania z psychologiem. Potem znowu wracałam do alkoholu, za jakiś czas drugi raz. No i tych wizyt w tym ośrodku było kilka. I za każdym razem udawało mi się nie pić przez 4-5 miesięcy, tak do pół roku. A potem wracałam. Wracałam i sama nie wiedziałam dlaczego. Bo wiedziałam, że jestem alkoholiczką. Być może to był też taki mój powód, że właśnie moja głowa sobie mówiła, czemu piję? No bo jestem alkoholiczką, no bo kurczę, jestem alkoholiczką, to co polać jej? I tak się zmagałam z tym alkoholem. Wiecie, miałam partnera Włocha tutaj, z którym byłam 10 lat. I właśnie moja pijana wtedy głowa popchała mnie dla wygody, można powiedzieć, bo myśmy się znali w pracy, on gdzieś tam od 6 lat do mnie uderzał, ja nigdy nie chciałam, ale w końcu gdzieś mi to przemówił, moja kondycja się pogarszała właśnie z tym piciem, ale w końcu on mówi, no dobrze, no spróbujmy być razem. No i zdecydowałam się na ten związek. I wiecie, już w tym związku nie brakowało mi niczego, a najbardziej alkoholu, bo ja miałam dowożony alkohol, już wtedy przestałam wychodzić z domu. Miałam wszystko podane na tacy i fajnie mi się piło. I wiecie, do momentu, kiedy właśnie kupiliśmy mieszkanie, a 6 lat temu zmarła moja najlepsza przyjaciółka, która się zapiła. Kilka lat wcześniej zmarł mój brat. Kiedy to pojechałam do Polski, to było tak, jakby on na mnie czekał. Też był alkoholikiem, ale on raczej tylko na wszywkach. Pamiętam, jak pojechałam do Polski, on był po takim ciężkim wypadku samochodowym, gdzie przeleżał pół roku w szpitalu. I jego żona miała nadzieję, że po tym wypadku on już nigdy nie sięgnie po alkohol, a on w momencie wyjścia ze szpitala poszedł pić. I kiedy ja przyjechałam do Polski na święta, to było już po świętach, myśmy rozmawiali, on powiedział, że Agata, ja jeszcze będę pił tylko dzisiaj i jutro, to był dzień przed Sylwestrem. Będę pił jeszcze dzisiaj i jutro, w nowy rok, zaraz po nowym roku jadę na odwyk, na odtrucie i zrobię sobie wszywkę, a potem przyjadę do Włoch. I wiecie, to była nasza ostatnia rozmowa. Prowadziłam go do łóżka, a rano nie było już chłopaka. On się po prostu zapił. Na stole była jeszcze niedopita flaszka. I w ten sposób straciłam brata. 6 lat temu straciłam tutaj przyjaciółkę, która też nie chciała iść na AA, bo ona jeździła często do Polski. Ja ją zawsze jej mówiłam, ratuj się, idź. Nie chciała. I też miała bardzo duże problemy zdrowotne. Lekarz jej powiedział, że po prostu jeżeli nie przestanie pić, no ma dwie drogi. Albo przestanie i jeszcze trochę pożyje. Albo cmentarz. I faktycznie przestała na 11 miesięcy. Przyjechała tutaj. Myśmy jej załatwili rentę zdrowotną. Ze względu na stan zdrowia był już w opłakanym stanie. I wiecie, ona nie zdążyła wziąć tych pieniążków. Bo z tej radości, że już jej byt jest taki może stabilniejszy i ona poszła pić. Piła niecałe 2 miesiące. Kiedy się pożegnałyśmy i została pochowana. I wiecie, ja wiedziałam, że ja już się przestałam cieszyć życiem. Przyjaciółka odeszła. Mój partner, kupiliśmy mieszkanie. Tutaj na tym mieszkaniu wszystko było robione. Ja się nie potrafiłam cieszyć z niczego już. I ja stawałam na balkonie, mam cudowne widoki, bo jak widzicie, to jest mój widok z balkonu też. Między innymi przez to wybrałam to mieszkanie. Patrzyłam w dal na miasta, które są oddalone o 78 kilometrów ode mnie i nie potrafiłam się tym cieszyć. Nie umiałam. Nic już się dla mnie nie liczyło. Pamiętam, jak wychodziłam na dwór z psami, płakałam i się modliłam i prosiłam Boga. Mówię, Boże, pokazałeś mi, że można żyć inaczej, że życie nie musi tak wyglądać. A teraz nie dajesz mi grupy, a ja sama nie wytrzeźwieję, nie potrafię, nie umiem. I wiecie, jak pamiętam, jak dziś, jak wracałam do domu i stanęłam na schodach i mówię, Boże, jak tak mam żyć, to ja nie chcę żyć. Zabierz mnie. I z płaczem weszłam do domu, w końcu pisałam też na Alkoholik z TikToka. Pisałam SMS-y, że ludzie pomóżcie, bo ja już tak nie chcę. I ktoś mi właśnie odpisał wtedy, tego dnia, dlaczego nie wejdziesz na online? A wiecie, ja jak chodziłam na grupę, to według tradycji 11, że mamy być ostrożni, że mamy zachować anonimowość wobec prasy, radia, telewizji. I myśmy mieli dopisane na tej grupie i internetu. I ja miałam zakodowane w głowie, że ja tego w internecie nie znajdę, że ta wszędzie, ale nie tam. I ktoś mi właśnie podsunął ten link i powiedział, dlaczego nie wejdziesz na internet. I ja nie wiem, jak to się stało, takimi trzęsącymi tymi rękami zalogowałam się na ten Zoom i zobaczyłam te twarze w okienkach, usłyszałam, jestem alkoholikiem. Ja się rozpłakałam i powiedziałam, Boże, dziękuję Ci. Dziękuję Ci, że mnie przyprowadziłeś do domu. Powiem Wam, miałam jeszcze taką dość ciężką sytuację tutaj z partnerem i jeszcze przez miesiąc piłam. Jeszcze przez miesiąc piłam, ale sytuacja jak się rozwiązała, tak się rozwiązała z Bogiem. Poprosiłam Go o pomoc też. Wiedziałam, że już jestem w dobrym miejscu. I moja data trzeźwości, 23 stycznia. I wiecie, ja się od tego dnia nie wypiłam już ani kropli. Mój partner przyjeżdżał, patrzył na mnie i nie wierzył, mówił, że to niemożliwe, że ja nie piję. Dlaczego? Bo ty się nie trzęsiesz. Bo on mnie widział w różnych stanach. A w momencie, kiedy ja odstawiłam alkohol, ja zaczęłam chodzić na meetingi, tak poranne, popołudniowe, wieczorne. Ja siedziałam całymi dniami na meetingach. I wiecie co? Mi został odebrany nawet ten kac. Ja się nie trzęsłam. Jak ja słuchałam wypowiedzi, ja byłam w domu. To było dla mnie coś pięknego. I co? Bardzo chciałam zobaczyć, jak teraz wygląda. Zaczęłam zawiązywać przyjaźnie, szukać mojego meetingu, mojej grupy macierzystej. I zaczęłam właśnie online'owo. Powiedziałam, szukam sponsorki na już. Chciałam przejść przez program najszybciej jak się da, żeby zacząć nim żyć. Oczywiście nie dlatego, żeby się ścigać z kimkolwiek, ale żeby zacząć nim żyć. I poprosiłam cudowną kobietę, która mnie przeprowadziła przez ten program. Pamiętam, jak bardzo chciałam, strasznie mi się ciągło. Ja bym bardzo chciałam. Zadzwoniłam do mojej koleżanki alkoholiczki według sugestii. Zadzwoniłam tak, jak trzeba. A że moja koleżanka jest od lat niepijącą alkoholiczką. I zapytałam, ile trwa właśnie przejście przez program. Ona mi powiedziała, no jak dobra ciąża. Wiecie, ja mówię, kurczę, to tyle miesięcy, no jak dobra ciąża, 9 miesięcy, strasznie długo. A ja pamiętam, byłam chyba dopiero na trzecim kroku, zaczynałam trzeci krok i byłam chyba 4 miesiące dopiero przeźwa. I mówię, no to jeszcze tyle czasu. Ale ona powiedziała, mówi, wiesz, jak bardzo pragniesz tego programu, a siła wyższa uzna, że jest ci on potrzebny, to ci go da. Powiedz, powiedziała mi, pomódź się. I ja się pomodliłam oczywiście. I wiecie, i tu się zaczęły moje pierwsze cuda. I ja w ciągu 1,5 miesiąca skończyłam program. Zaczęłam nim żyć, żyję nim do dzisiaj i powiem wam, zaczęłam nowe życie. Ono jest zupełnie inne od tego, które prowadziłam kiedyś, kiedy byłam w AA. Zaczęłam żyć według kroków i sumiennie wypełniać wszystko to, co mi mówi sponsorka. Chociaż teraz już zmieniłam sponsorkę na drugą. Ale cały czas gdzieś te kroki ze mną są. W każdej sytuacji życia gdzieś je cały czas dopasowuję moje sytuacje życiowe do danego kroku i staram się postępować tak, jak właśnie pisze Wielka Księga. Co do kroku 8, bo tutaj o niego w sumie o nim jest mowa na dzisiejszym meetingu, powiem wam, że ja, tak jak wam powiedziałam, pierwszy raz, jak zrobiłam program, zrobiłam też krok 5, zrobiłam 8, 9, i ja się praktycznie rozliczyłam ze wszystkimi. A teraz, kiedy piłam, starałam się być mimo wszystko uczciwa, więc w kroku 8 wiedziałam, że mam na pewno najbliższy. Czyli te osoby, które ucierpiały choćby na tym, że ja pijąc nie uczestniczyłam do końca w życiu właśnie mojej rodziny, gdzie moje dzieci. I wiecie, pisałam też moją siostrę, z którą w momencie wyjazdu do Włoch miałam urazy. I ja tego nie widziałam, ale ja miałam tak wielkie do niej urazy. I przez 20 lat pijąc, ja te urazy w sobie pielęgnowałam. Bo tak jak tutaj się mówi, ten 8 krok jest bardzo ściśle związany z 9. I ja teraz, kiedy pojechałam do Polski, stanęłam przed moją siostrą. I dopiero wtedy poczułam taką do końca to, co się zadziało. Dopiero wtedy przeżyłam to, co się zadziało przez te 20 lat, jak bardzo ja budowałam w sobie tą urazę i ten mój alkoholizm, jak on mi podpowiadał, że to wszystko, co między mną a nią się wydarzyło, to jest jej wina. Że ja to jestem tutaj poszkodowana, a to tak wcale nie było. Ja dopiero właśnie, kiedy stanęłam przed nią, zobaczyłam w pełnej krasie, jak bardzo moja chora głowa mi budowała tą urazę. I poprosiłam ją oczywiście o wybaczenie, o zadośćuczynienie. Wiecie, moja siostra. Przyjęła to zadośćuczynienie. Dzisiaj. No, ja byłam w sierpniu w Polsce, wiecie, zaczęłam z nią rozmawiać przez telefon. Jak nigdy przez te 20 lat, kiedy jestem tu we Włoszech, nigdy z nią nie rozmawiałam. Tak jak teraz. Bo czasami się zdarzyło coś, ale to raczej było takie nieprzyjemne i obowiązkowe. A teraz zaczęłyśmy ze sobą rozmawiać. Także ona była jako pierwsza na tej liście i w zadośćuczynieniu również. I na tej liście też są moje dzieci, które właśnie są daleko. Ja cały czas proszę Boga o możliwość i gotowość spotkania z nimi, ale ja jestem tutaj, na tym końcu świata, one są w Londynie, syn jest w Polsce. I chociaż próbowałam, niestety nie udało mi się z nim zrobić tej dziewiątki, bo tutaj potrzebna jest gotowość obojga, a mój syn nie jest na to gotowy. I ja to też przyjmuję, być może nigdy mi się nie uda tego zrobić, ale na dzień dzisiejszy tak to jest i ja to akceptuję. Kochani, mam jeszcze 15 minut. Może powiem jeszcze trochę o tym moim zaufaniu do siły wyższej. Tak jak wam powiedziałam wcześniej o tym, że zdałam się na tą moją siłę wyższą, kiedy zostałam tutaj we Włoszech. Zdarzyło mi się jeszcze kilka rzeczy właśnie, kiedy Bóg mi bezpośrednio odpowiadał w ten sposób. A mianowicie, kiedy przyjechałam tutaj, przywiozłam ze sobą zeszyt, w którym pisałam sobie tam różne takie chaoskie, fajne teksty, między innymi kroki, dezyderata, inne rzeczy. I wiecie, ja ten zeszyt miałam przez 20 lat przy sobie. I często do niego sięgałam, kiedy mi było źle, kiedy coś się zadziewało. Bardzo często do niego sięgałam. I w momencie, kiedy ja zaczęłam trzeźwieć, pytałam Boga, czy to jest moje miejsce, czy ja jestem tutaj, gdzie mam być, bo ja tak naprawdę nie wiedziałam, co ja mam ze sobą zrobić. I w momencie, kiedy ja pytałam tego Boga, pamiętam, siedziałam na meetingu i zobaczyłam ten zeszyt przed sobą i dopiero wtedy zobaczyłam, że na tym zeszycie jest mapa Włoch. Czyli tak, jakby ten Bóg mi chciał powiedzieć: Agata, ty jesteś tu, gdzie masz być. I ja dla ciebie tą drogę już szykowałem kiedy? 20 parę lat temu. I wiecie, ja to cały czas gdzieś mnie spotyka. Ja nie wiem, możecie mnie uznać za szaloną, ale już sam alkoholizm jest dla mnie szaleństwem, więc takie rzeczy mi się zdarzają. Pamiętam, kiedy przyjechałam tutaj do Włoch i stanęłam na brzegu morza. Bardzo często tam chodziłam właśnie między innymi rozmawiać z Bogiem. Stawałam wtedy na brzegu i zazwyczaj krzyczałam do Niego, że po co, dlaczego tak się wszystko zadziewa, ale zazwyczaj te emocje trochę ze mnie schodziły i robiło mi się lepiej. Pamiętam, jak raz stałam i rozmawiałam sobie z tym moim Bogiem i powiedziałam: Boże, pokaż mi delfiny, bo wiedziałam, że one gdzieś tam się kręcą w pobliżu. I mówię: Boże, pokaż mi delfiny. Jeżeli mi pokażesz, to będzie znaczyło dla mnie, że jeszcze kiedyś będę szczęśliwa. Ja wiem, że to jest licytowanie się z Bogiem, to nie jest fajne, ale my tak mamy. Ja tam sobie z nim gadam i on mi odpowiada właśnie w ten sposób. I ja wam powiem, ja czekałam 3 lata na te delfiny. I któregoś dnia właśnie wyjrzałam przez okno i zobaczyłam takie dwie pływające plamy po wodzie. I po chwili one zaczęły wyskakiwać. Wiecie, one tam przypłynęły też dla mnie, bo ja mieszkałam w takim domu, że tego morza było widać dosłownie kilka metrów. I one akurat w tej szczelince, którą ja widziałam, zaczęły wyskakiwać. One odtańczyły taniec miłości. Ja wtedy już wiedziałam, że Bóg się mną opiekuje. A mimo wszystko zawsze, kiedy sobie to przypominam i kiedy właśnie mówię na spikerkach bardzo najczęściej, że przez te lata, kiedy piłam, brakowało mi tego kabelka. Tego kabelka, który naładowałby moją baterię, bo ja się czuję tak, jakbym była telefonem, a moja siła wyższa to tak jak źródło prądu. I teraz co? Wspólnota jest dla mnie jak ten kabelek, który ładuje tą moją baterię, bo ja dzisiaj przez właśnie wypowiedzi na mityngach czy rozmowy z innymi alkoholikami, ja dostaję właśnie moje odpowiedzi. To jest to, o co pytam, co Bóg mi zawsze właśnie przez was, przez drugiego człowieka. Wiecie, no nie wiem, co mam jeszcze powiedzieć. Strasznie dużo czasu, te 45 minut. Może jeszcze o służbach powiem. No ja niestety nie mogę służyć na mityngu jako herbatkowa, bo nie mam tego drugiego człowieka tutaj. Aczkolwiek cały czas mam nadzieję, że Bóg mnie pokieruje i znajdzie się drugi alkoholik, z którym będę trzeźwieć. I założymy tutaj też grupę aoską. Cały czas mam nadzieję i cały czas Boga o to proszę. A na dzień dzisiejszy służę tak, jak umiem, czyli nie odmawiam spikerek. Na mityngach oczywiście biorę służby. Teraz jestem też na dwóch mityngach, mam służby. I sponsoruję. Bóg mój niebieski, ja na niego zawsze mówię niebieski. Na dzień dzisiejszy właśnie, jako że jestem na bezrobociu i mam dość dużo czasu, więc te podopieczne mi się sypią jak z rękawa. Ja nie wiem, jak on to robi, bo ja już dawno się przestałam ogłaszać, a mimo wszystko one cały czas są i pomagają mi trzeźwieć każdego dnia. Także telefony, bo właśnie, no będąc sama tutaj, te telefony mnie bardzo ratują, bo różne myśli mi przychodzą, no bo wiadomo, jestem daleko. I powiem wam nawet, teraz przyjechałam z Poznania i kiedy tak wróciłam do tego domu i znowu drzwi się zamknęły za moją kochaną ciocią, która tutaj była, opiekowała się moimi psami. Ona przyjechała aż z Niemiec, żebym ja mogła pojechać do tego Poznania. To powiem wam, weszłam w taką melancholię, że znowu sama, że znowu ta szara rzeczywistość. I gdzieś sobie popłakałam, trochę tak, było mi dość długo smutno. I po rozmowie właśnie z moim niebieskim mówię, dobrze Boże, mówię ja, jakby nie było, no takie chwile też muszę zaakceptować. Takie chwile też są w życiu, kiedy jest mi źle, kiedy jest mi smutno, kiedy no one po prostu są. I w momencie, kiedy zaczęłam je akceptować, dostałam tą zgodę, dałam sobie tą zgodę, sama sobie na to, że ma prawo mi być smutno, właśnie zadzwoniła do mnie przyjaciółka ze wspólnoty i powiedziała: Agata, mogę do ciebie przyjechać na tydzień. Wiecie, ja się popłakałam i mówię: Boże, dziękuję ci, dajesz mi znowu nadzieję na to, że mogę czekać, że znowu spotkam fizycznie osobę, która gdzieś mnie przytuli i która gdzieś ze mną porozmawia i znowu nie będę się czuła taka samotna. I na dzień dzisiejszy właśnie ta samotność fizyczna, bo ta duchowa nie. Ja czuję się cały czas zaopiekowana przez moją siłę wyższą i staram się żyć uczciwie, co mi cały czas dziesiąty krok mówi. Wiecie, jest przychodzą różne głupie myśli, ale ten głos właśnie tego zdrowego rozsądku. Ostatnio też właśnie szłam i kurczę, a może by tak drinka, bo no przecież i tak nikt cię nie słyszy, nikt cię nie widzi. Kto ci udowodni, że się napiłaś? Że co? Że nie zadzwonisz do kogoś ze 3 dni? Wiecie, i tutaj 5 rozdział stanął mi przed oczami i ten głos. Agata, do kogo masz być uczciwa? Czy tak naprawdę wspólnoty nie obchodzi, czy ty się napijesz, a ty wrócisz tam, gdzie byłaś? Tam, gdzie nie cieszyło cię nic. A życie jest piękne. Teraz, kiedy ja zauważam nawet jaskółki, kiedy staję na balkonie, widzę ten piękny krajobraz i te ptaki świergoczące o świcie czy o zmierzchu. Życie jest naprawdę piękne. Kiedy widzę tego przelatującego orła nad górami, który się zatacza te wielkie koła i obok niego jego dwójka dzieci, która uczy się latać. Wiecie, nie wiem, do mnie to przemawia przyroda. Ja zanim przestałam pić przez 2 lata, nie widziałam jaskół. Ja ich szukałam, wychodziłam, brakowało mi tego świergotu, bo ja wcześniej je słyszałam, potem nagle zniknęły. W momencie, kiedy przestałam pić, one zaczęły wracać. I dzisiaj znowu wychodzę na balkon, znowu się mogę cieszyć, bo wiem, że są jaskółki, nie będzie komarów. Kurczę, no takie jest życie. Piękne jest życie, tak naprawdę. Także, kochani, skończę. Dziękuję Wam za zaproszenie. Nie wiem, czy mówiłam składnie, ale no powiedziałam to, co niebieski mi włożył do głowy. Tak więc dziękuję Wam, kochani. Chętnie odpowiem na pytania, jeśli będę umiała.